W Radiu RMF 24 w naszym popołudniowym programie. No teraz mówimy o tym temacie, który jest chyba najważniejszy dzisiaj, 13 października 2025 roku, bo oczy świata skierowane są dziś na Bliski Wschód. Przybyli tam oficjele z całego świata z Donaldem Trumpem na czele. Amerykański prezydent w Knesecie, czyli izraelskim parlamencie, został przywitany owacją na stojąco. Dziś niebo jest spokojne, armaty milczą, syreny milczą, a słońce wschodzi nad ziemią świętą, która wreszcie zaznała spokoju. Ziemi i regionu, które będą żyć z Bożą pomocą w pokoju przez całą wieczność. Mówił Donald Trump. No i co z tych politycznych deklaracji, z tych słów wynika? Czy rzeczywiście możemy liczyć na taki prawdziwy pokój w Strefie Gazy? Historyczne wydarzenia na Bliskim Wschodzie spróbujemy teraz podsumować razem z panią doktor Zofią Sawicką, politologiem i arabistką z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dzień dobry, pani doktor.
Dzień dobry.
Pani doktor, tak najpierw krótko spróbujmy ocenić to, co się do tej pory wydarzyło. Zakładnicy przetrzymywani przez Hamas od ponad 2 lat zostali wypuszczeni. W rewanżu część tych bojowników Hamasu została również autobusami przetransportowana we wskazane miejsca. Ale co dalej? Czy to jest początek faktycznie pokoju na Bliskim Wschodzie, czy tylko taki drobny akcent?
Moim zdaniem to jest drobny akcent i raczej jest to początek końca pokoju na Bliskim Wschodzie, bo nawet teraz żywi wrócili do domu i bardzo dobrze, że w końcu to nastąpiło po 2 latach, ale teraz już po wizycie Trumpa, Trump leci właśnie do Sharm el-Sheikh, oficjele izraelscy mówią, że nie odpuszczą, dopóki wszyscy nie wrócą, czyli też ci, którzy niestety w tej niewoli zginęli, i że muszą ich szczątki spocząć w izraelskiej ziemi, a sam Hamas mówił już, że nie wie, czy będzie możliwe, żeby dostarczyć też zwłoki do Izraela, ponieważ Strefa Gazy została tak zbombardowana, że nie będą w stanie wydobyć po prostu tych ciał, a to może być po prostu przyczynkiem do tego, że Hamas nie będzie spełniał warunków pokoju według Izraela i zaczniemy wojnę od nowa.
Pani doktor, bo tak właśnie teraz sobie myślę, czy zgodzi się pani z takim stwierdzeniem, że jedyną osobą, może nie jedyną, ale najważniejszą na świecie, na której naprawdę zależy na tym pokoju, to jest Donald Trump i nikt więcej?
Donaldowi Trumpowi to wszystko, na pokoju, nie wiem, czy mu zależy na pokoju, zależy mu na splendorach, zależy mu na tym, aby być uważany za takiego ojca narodów i na pokojowej Nagrodzie Nobla, tak mi się wydaje, więc jakby to wszystko dostał dzisiaj w tym izraelskim Knesecie, bo ja oglądałam całe to jego przemówienie i to, w jaki sposób zachowywał się on, w jaki sposób zachowywał się Benjamin Netanyahu i inni liderzy, i ja to obserwowałam z wielkim niesmakiem, szczerze mówiąc. Więc jakby on na pewno doprowadził do tego, że ci zakładnicy zostali oddani, to tutaj rzeczywiście ta jego dyplomacja okazała się skuteczna, ale na jak długo akuratnie będzie on widział w tym interes Ameryki i będzie to zgodne z jego linią i z łechtaniem jego ego, tak rzeczywiście coś może się wdziać w tej sprawie, ale wiemy, że charakter Donalda Trumpa jest niestały, zmienny, więc tutaj też nie przywiązywałabym specjalnej wagi do tego.
No tutaj masz, prosi się o to, żeby zapytać, co na to Benjamin Netanyahu, dla którego być może te ustalenia pokojowe, ten cały plan pokojowy 20-punktowy przygotowany przez Donalda Trumpa, nie był do końca wygodny, albo też taki, z którym by się w pełni zgadzał.
Tak, to na pewno, ponieważ dla Benjamina Netanyahu koniec wojny może oznaczać początek jego własnych wewnętrznych rozliczeń w Izraelu i gdzieś tam na horyzoncie może majaczyć dla niego nawet ta kara więzienia, ale widząc dzisiaj po prostu, jak Donald Trump hołdował Benjaminowi Netanyahu, w jaki sposób go czcił, w jaki sposób mówił o tym, żeby mu nawet zapłacić za to, że zgodził się na ten proces pokojowy, że zakończył tą wojnę, jak mu tłumaczył nawet i dziękował, że widzisz, jakbyś to dłużej kontynuował, nie miałbyś takich zysków jak dzisiaj. Dziękuję ci, że zgodziłeś się zakończyć w odpowiednim momencie. Więc jakby, jak to skandowali tutaj jego imię i zarówno ci przed Knesetem i ci, którzy byli w Knesecie, więc jakby widać było triumf też w oczach Bibiego, więc jakby jego notowania, jego pozycja wzrosła, a plan Donalda Trumpa jest po prostu tak pełen zawiłości, pełen nieścisłości, że wydaje mi się, że po prostu jest tam tyle przyczynków do tego, żeby w każdym momencie móc zacząć ofensywę od nowa, że summa summarum Benjamin Netanyahu rzeczywiście wyszedł z tego zwycięsko.
No, czy jest jakakolwiek szansa albo możliwość, że na którymś z punktów albo w którymś zakresie dotyczącym tych punktów Hamas odpuści i faktycznie będzie szukał też jakiegoś porozumienia?
Znaczy on już odpuścił, bo rzeczywiście wydał tych zakładników. To było w tym momencie jego karta przetargowa, taka, którą mógł grać i którą grał bardzo długo, bo grał ją przecież przez 2 lata. W jakimś tam stopniu przyjął ten plan, zgodził się na to, żeby powstały rządy zależne, niezależne. No tutaj miała być dyskusja, więc jakby wydaje mi się, że on odpuścił trochę, ale z drugiej strony tam jest ten jeden zapis, który bardzo jest taki wrażliwy, o tym, że Hamas się musi rozbroić. Nie wydaje mi się, żeby to było możliwe, bo Hamas ma nie tylko wrogów zewnętrznych, ale i wewnętrznych. I wczoraj nawet doszło do walki pomiędzy Hamasem a takim jednym z plemion, które zamieszkuje Strefę Gazy i które jest powiązane z Al-Kaidą. Doszło do wymiany ognia i zginęło, zdaje się, że chyba 8 członków Hamasu i 13 członków tego plemienia. Więc jakby nie wydaje mi się, żeby to był warunek możliwy dla nich do spełnienia. Owszem, może część podda się, może będzie amnestia, no ale taka całkowita demilitaryzacja Strefy Gazy wydaje mi się po prostu mrzonką i takim właśnie bardzo dobrym pretekstem do tego, żeby ponownie ruszyć, albo żeby to wojska izraelskie były cały czas tam obecne.
Mówiło się też o tym, że tam jest taki plan, żeby wysadzić te wszystkie tunele, te wszystkie podziemne korytarze, które zbudował Hamas w Strefie Gazy. No, czy to w ogóle jest też coś, co może być wykonane nawet, nie wiem, przez jakieś siły międzynarodowe, niekoniecznie przez Izrael?
Oczywiście, to może to zostać wykonane, tylko że to są tunele, to i tak są już gruzy i ruiny, więc chyba ewentualnie mogło być to wykonane tak, ale to wtedy już bardzo mało zostanie tam cokolwiek na powierzchni, bo to po prostu wiele budynków i ta część po prostu nadziemna Strefy Gazy ulegnie jeszcze zawaleniu. Też nie wiem, czy Hamas będzie chciał do tego dopuścić, czy nie wywiąże się jakaś kolejna walka, ale cały czas też powtarzam, że Hamas to nie tylko broń, Hamas to nie tylko tunele, Hamas to też jest ideologia, to jest coś, co po prostu w tych Palestyńczykach gdzieś tam ta niesprawiedliwość, to co się teraz dzieje, będzie żyło. Mimo wszystko też, chociaż teraz mają na pewno dużą pretensję, duży żal też do Hamasu, no bo jednak ci Palestyńczycy też stali się zakładnikami tego ugrupowania i w jakiś sposób ono też sprawiło to ich cierpienie. To nie tylko Izrael, to nie tylko brak reakcji świata na to, co się dzieje.
To, o czym najczęściej mówimy i to, co nas najbardziej przeraża jako ludzi, to ta skala dramatu tych zwykłych Palestyńczyków, tych ludzi, którzy właśnie w Strefie Gazy mieszkają. Mówi się o 67 tysiącach zabitych w czasie tych 2 lat, kiedy Izrael atakował tę Strefę Gazy. No i chyba najważniejsze pytanie w imieniu tych ludzi można byłoby zadać, co z nimi? Czy tu w ogóle jest ktoś myśli o nich, jako o ludziach, którzy tam w tych gruzach muszą żyć albo próbują żyć?
Na razie wydaje mi się, że bardzo mało. Na razie są to głównie interesy wielkich państw, zarówno państw arabskich, jak i państw zachodnich. Ta pomoc humanitarna, która tam dociera, zaczyna docierać, na razie jest zbyt mała, bo ogrom zniszczeń jest tak wielki, że to nie da się po prostu tego w jakiś sposób uzupełnić. Każdy myśli jednak w takim globalnym kontekście albo regionalnym kontekście, chociaż Donald Trump mówił, że tutaj państwa arabskie już naprawdę te bardzo, bardzo bogate zaczął mówić o tych mrzonkach finansowych, które też nakłady mają iść na Palestynę, ale jednocześnie zwracał się też wtedy do swojego zięcia, więc jakby to chodziło też o interesy rodziny Trumpów, o interesy tych regionalnych graczy. Tu chodzi też o Arabię Saudyjską, o te państwa bogate, które po prostu chcą mieć spokój w regionie i nie potrzebują takich konfliktów, więc wydaje mi się, że niestety ci Palestyńczycy, którzy są, cały czas są tylko i wyłącznie pionkami i oni cierpią najbardziej i tak na dobrą sprawę, będą przesuwani z miejsca na miejsce i jak będzie wygodnie. Tak, że raczej nikt na razie nie mówi o tym, żeby ich jednak przesiedlić gdzieś, tylko wracają w te miejsca do ruin, ale jednak do siebie.
Tak, bo kiedyś był taki plan, jeszcze zanim te 20 punktów Trumpa się pojawiło, to była też mowa o tym, że tam zbuduje jakieś, coś w rodzaju takiej absolutnie wyjątkowej strefy, w której będą same hotele, eleganckie miejsca. No to był taki plan kilka miesięcy temu, ale to też chyba w tej chwili jest nierealne. To pani doktor, zaczyna się konferencja pokojowa w Egipcie. No i zadaję sobie teraz pytanie, co ona ma z pokojowego w nazwie i w charakterze?
To jest trudne pytanie, ponieważ to jest konferencja pokojowa, a nie będzie 2 najbardziej zainteresowanych stron, bo nie ma ani przedstawicieli Hamasu, nie ma również Benjamina Netanyahu, który z jednej strony mówi się, że był, nie był zaproszony, ale który miał być, ale dzisiaj odwołał swoją obecność w Sharm el-Sheikh, bo stwierdził, że jest tak ważny dzień dla Izraela, że on zostaje z Izraelem, więc miało dojść do takiego uściśnięcia ręki pomiędzy Mahmudem Abbasem, prezydentem autonomii palestyńskiej, a właśnie premierem Izraela. No tego nie będzie. Hamas Hamas mówi, że jego nie będzie, bo boi się, że Izrael mógłby przygotować kolejne zamachy na życie ich przedstawicieli, a w jego imieniu będą się właśnie wypowiadać państwa arabskie, Katar, Egipt, no i także Turcja, który państwem arabskim nie jest, ale jest żywo zaangażowana w proces pokojowy. No i będą też przedstawiciele państw zachodnich i ja mam cały czas jednak takie wrażenie, że my na Bliski Wschód patrzymy z perspektywy kolonializmu, bo będzie Francja, będzie Wielka Brytania, czyli to są były mandaty palestyńskie, no tych właśnie państw, Palestyna jest ich byłymi koloniami i dalej my będziemy dzielić świat i po prostu ustawiać go tak, jak w danym momencie jest nam wygodnie. No
czyli mocni stają przystają przy stoliku albo siadają przy stoliku i sobie trochę rozdają karty. No nie chciałbym tu porównywać tego do słynnego jałtańskiego spotkania, ale być może jest tutaj jakaś, powiedzmy, delikatna nić powiązania.
No tak, no zawsze no jest tak, że no to ci silniejsi będą znowu po raz kolejny ponad głowami Palestyńczyków, bo wydaje mi się, że Palestyńczycy tutaj za wiele też do powiedzenia nie mają, bo umówmy się, Mahmud Abbas jest już człowiekiem, który dobiega 90 i który jest skorumpowany i też w oczach Palestyńczyków nie jest jakby godnym ich reprezentantem, no ale pełni cały czas funkcję tego prezydenta, więc jakby no jest tam ich przedstawiciel, ale to też jest raczej wszystko ponad głowami tego narodu. No i tak ta historia toczy się już od ponad 70 lat.
Pani doktor, to czy na koniec możemy znaleźć jakiś pozytywny akcent tego wszystkiego, co wydarzyło się w ciągu ostatnich kilkunastu dni, a w szczególności ostatnich godzin? Czy jest jakakolwiek nadzieja, którą jeszcze możemy żyć, albo która w ogóle nam będzie przyświecać przez najbliższe tygodnie albo lata?
Jeśli chodzi o strefę Gazy? Nie wiem. Jeśli chodzi o to, co jest pozytywne, to od kilku dni w strefie Gazy nie spadają bomby, nikt nie strzela do ludzi, mogą odetchnąć, chociaż cały czas żyją w napięciu i mam nadzieję, że jeszcze te negocjacje potrwają na tyle długo, że rzeczywiście to zawieszenie broni nie będzie tylko chwilowe, tylko rzeczywiście ci ludzie złapią jakiś drugi oddech i pomoc zdąży do nich dotrzeć. Natomiast jeśli chodzi o kwestie związane z pokojem na Bliskim Wschodzie, to tu byłabym bardzo ostrożna, bo to jest proces bardzo trudny, ale ja nieustannie trzymam za niego kciuki.
Bardzo dziękuję za ważny komentarz. Pani doktor Zofia Sawicka, politolog i arabistka z Uniwersytetu Rzeszowskiego, była naszym gościem w Radiu RMF24. Kłaniam się i dobrego popołudnia życzę. Do usłyszenia.
Do usłyszenia, dziękuję.